Czcigodne osoby życia konsekrowanego, drogie siostry zakonne, wdowy i dziewice konsekrowane, wdowcy i bracia kapłani żyjący w charyzmatycznej posłudze swoich gromadzeń i zakonów. Drodzy bracia klerycy i wszyscy uczestnicy tej Eucharystii, pozdrawiam was serdecznie i dziękuję wam za apostolskie świadectwo wiary, którego drogę wyznaczają rady ewangeliczne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wielki katechizm życia konsekrowanego, jakim bez wątpienia jest adhortacja apostolska świętego Jana Pawła II Vita Consecrata, przypomina, że życie konsekrowane w świecie oraz charakter jego świadectwa to przekonujące dowody na to, że nie jest ono rzeczywistością odosobnioną i drugorzędną, ale sprawą całego Kościoła. Życie konsekrowane, jak podkreślił Ojciec Święty, znajduje się w sercu Kościoła i ma kapitalne znaczenie dla jego misji. Wyraża bowiem istotę powołania chrześcijańskiego. Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą dla Kościoła, ale stanowi też cenny, a może nawet bezcenny dar chwili obecnej i przyszłości wszystkich ochrzczonych, ponieważ głęboko zespolone jest z życiem ludu Bożego i Kościoła, jego świętością i misją. Dziś w murach Trzcigodnej Katedry Kieleckiej, którą swoją obecnością zaszczycił kiedyś błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, i późniejszy cyster z Jędrzejowa, wyrażam wobec was i wobec wszystkich waszych sióstr i braci wdzięczność Kościoła Kieleckiego za posługę duszpasterską, katechetyczną, charytatywną, medyczną i wychowawczą. Ponad 400 osób pozostających w pięknym powołaniu osób życia konsekrowanego upiększa Kościół Kielecki darem wiary, modlitwy i duchowych ofiar, pracy i świadectw. Warto też zauważyć, że kilkadziesiąt osób wyrosłych na glebie diecezjalnej wspólnoty głosi Ewangelię w młodych kościołach i tam, gdzie powołań jest wciąż mało. Wyzwanie roku duszpasterskiego. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To zadanie apostolskie dla wszystkich ochrzczonych bez wyjątku. Ale jest ono czymś wyjątkowym dla osób konsekrowanych. Pawłowe wskazania z listu do Galatów nie pozostawiają wątpliwości, jak niezwykłe są owoce życia Duchem. Ich imienny katalog: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność i opanowanie, to jak perły nanizane na sznur ludzkiego życia, które nie tylko są godne podziwu ozdobą, ale czynią ludzkie życie ewangelicznie pięknym, wręcz niepojęcie pięknym. Z duchowości zbudowanej na takim ewangelicznym materiale musi wypływać strumień gorliwej postawy apostolskiej, która nigdy nie zwątpi w sens rad ewangelicznych, w sens największego trudu i niespodziewanej ofiary, ewangelicznych, postaw życia konsekrowanego, jak uczył święty Jan Paweł II, należy szukać w szczególnej relacji, jaką Jezus nawiązał w czasie swego ziemskiego życia z niektórymi spośród swoich uczniów, wzywając ich, by nie tylko przyjęli Królestwo Boże we własnym życiu, ale także by oddali swoje istnienie w służbę tej sprawy, porzucając wszystko i naśladując wiernie Jego sposób życia. I cała historia Kościoła, waszych zgromadzeń i zakonów jest pełna pięknych i szlachetnych postaw waszych założycieli, świętych i błogosławionych przysług Bożych. To święty Franciszek z Assyżu, to święta Teresa z Awila i towarzysz jej życia duchowego święty Jan od Krzyża, to święta Teresa od Dzieciątka Jezus, to święty Wincenty a Paulo, to święty Wincenty Palotti, święty Maksymilian, to błogosławiony Edmund Bojanowski i wielu, wielu innych. Wierność przejawia się w jedności, a ta była gorącym pragnieniem boskiego mistrza, kiedy wybrzmiały jego słowa pełne troski, aby byli jedni. Jedność rodzi się z mocy Ducha Świętego, to on uszlachetnia człowieka. To pragnienie powtórzone kilkakrotnie w modlitwie Pana Jezusa wobec apostołów jest dowodem, że jedność jest czymś bardzo delikatnym. Jest jak bezcenna klamra, która spina wierność i miłość. I moi drodzy, w takim duchu też trzeba odczytać ostatni list księdza biskupa przewodniczącego duszpasterstwa do spraw osób życia konsekrowanego. Zauważmy, że w świecie, który kocha się w dokonywaniu podziałów we wszystkich sferach ludzkiego życia, rodzinnego, małżeńskiego, społecznego, politycznego, a nawet i kościelnego, ewangeliczna jedność jest dla niego gorzkim wyrzutem. W tym kontekście powołanie do życia konsekrowanego jest zaproszeniem do budowania cywilizacji jedności, opartej na wzajemnej miłości, której podstawą są słowa już przeze mnie przytoczone z modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa, aby byli jedni. W ten sposób ukazuje ono ludziom piękną komunii, jak i konkretne drogi do niej. Osoby konsekrowane żyją dla Boga i z Bogiem. I właśnie dlatego mogą świadczyć o mocy łaski, która przynosi pojednanie i niszczy mechanizmy przeciwne jedności obecne w sercu człowieka i w relacjach społecznych. Życie konsekrowane jest więc odpowiedzią Boga na wołanie podzielonego i coraz bardziej roznartego niepokojami świata, który jak nigdy dotąd potrzebuje jedności. Moi drodzy bracia i siostry, miejmy pewność, że nawet jeśli nieobce są nam ludzkie słabości, Jezus nigdy nie rezygnuje z człowieka, którego obdarza łaską powołania w Kościele i dla służby tej wspólnocie świadectwa wiary. Nadal są mu potrzebni liczni mężczyźni i kobiety, którzy na różny sposób urzeczywistniają obecność Jego miłości w świecie. W różnych, najbardziej delikatnych sytuacjach. Tak kruche po ludzku naczynie, jakim była święta Teresa od Dzieciątka Jezus, nie miała wątpliwości, że kto kocha, czyni wszystko, czego oczekuje Jezus. Dlatego dojrzała w swojej wierze i zaufaniu pokładanym w Jezusie Chrystusie mogła wołać: w sercu Kościoła mojej Matki będę miłością. Za jej przykładem, w mocy Ducha Świętego, mówmy światu wokół nas, że jedynym lekarstwem na jego choroby jest miłość. I więcej, sami dajmy świadectwem życia, dajmy dowody świadectwem życia, że jedyną drogą do prawdziwego szczęścia jest miłość, której źródłem jest tylko Bóg. Bóg, który jest miłością. Amen.